Dzisiaj będę mówić do was na temat Bożego Ojcostwa. Objawienia Boga jako Ojca. Chcę zacząć więc od tego, że w odniesieniu do Ojca Jezus Chrystus przyszedł zrobić dwie rzeczy. Objawić Ojca i przyprowadzić do Ojca nas, którzy przyjęliśmy to objawienie. Jezus Chrystus przyszedł zrobić dwie rzeczy. Objawić Ojca, przyprowadzić do Ojca nas, którzy przyjęliśmy to objawienie. Uważam, że objawienie Bożego Ojcostwa czyni chrześcijaństwo czymś różnym od wszystkich pozostałych religii. Sądzę, że będę mógł wam pokazać te różnice. Objawienie to jest zawarte głównie w Nowym Testamencie. Wierzę, że Stary Testament jest natchnionym Bożym Słowem w takim samym stopniu jak Nowy. Ale wierzę też, że Ojcostwo Boga jest prawdopodobnie bardziej niż cokolwiek innego, przede wszystkim objawieniem nowotestamentowym. Jest jeden bardzo jasny biblijny powód, dla którego to objawienie mogło się pojawić dopiero w Nowym Testamencie. Jest nim fakt, że tylko Syn może objawić Ojca. Dopóki Syn nie przyszedł, mieliśmy tylko bardzo fragmentaryczne objawienie Ojca. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 11, werset 27. Ta prawda jest zawarta w słowach Jezusa. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem panował szczególny stosunek. Jeden był poznany przez drugiego i to jest rodzaj osobistej, praktycznej więzi pomiędzy nimi, do której nikt inny nie ma dostępu, jeśli nie dostąpił inicjacji, to znaczy nie został wprowadzony. Jezus mówi, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Boga jako Ojca poznajemy tylko wtedy, jeśli Bóg Syn, Jezus Chrystus, zechce nam Go objawić. To nie odpowiada nowoczesnemu człowiekowi. Współczesny człowiek lubi rzeczy, które można osiągnąć, kiedy tylko zechce. Chciałby znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale tutaj jesteśmy na innym obszarze. Jesteśmy na obszarze, gdzie wiedza, poznanie przychodzi tylko przez objawienie. Jeśli poznajemy Syna, to tylko dlatego, że Ojciec nam Go objawił. Jeśli poznajemy Ojca, to dlatego, że Syn nam Go objawia. Jesteśmy uzależnieni od Bożego objawienia. To nie odpowiada arogancji nowoczesnego humanizmu i intelektualizmu, ale właśnie tak jest. Jeśli ty dzisiaj znasz Jezusa Chrystusa rzeczywiście w osobisty sposób, to tylko dlatego, że Ojciec objawił Go Tobie. Jeśli poznajesz Ojca w prawdziwy, osobisty sposób, to tylko dlatego, że Syn objawia Go Tobie. Jesteśmy uzależnieni od Bożego objawienia. Sądzę, że zarówno werset 27, jak i następne, 28 i 30, odnoszą się bezpośrednio do tego objawienia. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jest to zaproszenie dla spracowanych i obciążonych, aby przyszli znaleźć odpoczynek. Wiemy, że znajdujemy odpoczynek, jeśli przychodzimy do Pana Jezusa, aby Go poznać osobiście jako Zbawiciela i Pana. Ale wiemy też, że najgłębsze odpocznienie, które Bóg rzeczywiście zamierzył dać swoim ludziom, przychodzi tylko wtedy, gdy przychodzimy przez Jezusa do pełnego objawienia Ojca. I tym chciałbym się podzielić dzisiaj z wami. Objawieniem Boga Ojca. Jestem chrześcijaninem od 46 lat, nowonarodzonym, ochrzczonym w Duchu Świętym chrześcijaninem. Ale dopiero w ostatnich latach Duch Święty zaczął mi naprawdę pokazywać ważność poznania Ojca. To nie znaczy, że dotąd nie znałem Ojca. Czuję jednak, że Bóg zamierza, abyśmy o wiele lepiej poznali Go jako Ojca. Bóg umieścił w moim sercu głębokie pragnienie, aby dojść do poznania Ojca. Wierzę także, że na podstawie Słowa Bożego mogę wykazać, jak bardzo ważne w obliczu zbliżającego się końca czasu i wzmagającej się presji przeciwko nam, chrześcijanom, jest poznanie prawdziwego objawienia Ojcostwa Boga. Chcę teraz podać kilka fragmentów Pisma Świętego. Pierwsze dotyczą objawienia Ojca przez Jezusa. Następne będą zaś dotyczyć tego, w jakim celu Jezus przyprowadza nas do Ojca. Zacznijmy od fragmentów, które dotyczą objawienia Ojca przez Jezusa Chrystusa. To interesujące, że kiedy zaczynasz studiować konkretne tematy, okazuje się, że większość odnośników pochodzi z pewnych ksiąg Biblii. Jeśli zaczniesz studiować temat Ojcostwa Boga, okaże się, że większość wersetów pochodzi z Pism Jana. Każdy autor i każdy apostoł ma pewną dziedzinę, która szczególnie została mu objawiona. Myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, że główne objawienie Boga jako Ojca w Nowym Testamencie pochodzi z pism Ewangelisty Jana. Przypuszczam, że więcej niż połowa wersetów, do których się zwrócimy, będzie wzięta z pism Jana, jego Ewangelii, listów oraz Księgi Objawienia, która ma bardzo dużo do powiedzenia na temat Ojca. Zajrzyjmy najpierw do Ewangelii Jana, rozdziału 5, wersetu 43. Jezus przemawia do żydowskich przywódców religijnych. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jezus przyszedł jako reprezentant Boga Ojca. Przyszedł w imieniu Ojca, to znaczy, że został wysłany przez Ojca, przyszedł z Jego upoważnienia, przyszedł wykonać Jego wolę, przyszedł, aby objawić Ojca. Jezus mówi, a jest to bardzo głębokie stwierdzenie, jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. W języku greckim są dwa różne słowa oznaczające przymiotnik inny. Jedno oznacza inny rodzaj czegoś, drugie oznacza następny, ale tego samego rodzaju. W omawianym fragmencie Pisma Świętego słowo to zostało użyte w tym drugim znaczeniu. Znaczy to, że ja, prawdziwy Mesjasz, przyszedłem w imieniu mego Ojca. Jeśli inny Mesjasz przyjdzie w swoim własnym imieniu, przyjmiecie go. Tak więc tutaj faktycznie mamy przepowiednię nadejścia Antychrysta. Jakie są tego konsekwencje, zobaczymy dalej. Różnica między prawdziwym Chrystusem i prawdziwym Mesjaszem, a fałszywym Chrystusem i Mesjaszem jest taka, że prawdziwy Chrystus nie przyszedł, aby reprezentować siebie samego. Przyszedł reprezentować Ojca, który go posłał. Natomiast znakiem rozpoznawczym Antychrysta, fałszywego Chrystusa, jest to, że reprezentuje on siebie samego. On przychodzi w swoim własnym imieniu. Później zobaczymy, że nawet imię Antychrysta jest zaprzeczeniem imienia Ojca. Przejdźmy do Ewangelii Jana, rozdziału 6, wersetów 45 i 46. Jezus odwołuje się tutaj do proroka Izajasza, mówiąc: napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nikt nie może przyjść do Jezusa, dopóki Ojciec nie objawi mu Jezusa i dopóki nie doprowadzi go do Jezusa. Dalej mówi, że nikt nie widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, co Jezus odnosi do siebie. On bowiem widział Ojca. Ma tutaj miejsce szczególnie intymna więź pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, do której nikt nie ma dostępu bez objawienia. Ojciec objawia Syna, a Syn objawia Ojca. Przejdźmy do Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 19. Oto inny dialog między Jezusem a żydowskimi przywódcami religijnymi. Oni mówili do Niego: gdzie jest Ojciec Twój? Jezus odpowiedział: nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Jedynym sposobem, aby poznać Ojca, jest poznanie Jezusa. Przywódcy religijni Żydów nie znali Syna i dlatego nie znali też Ojca. Nie mogli poznać Ojca bez poznania Syna. W rozdziale 17 Ewangelii Jana mamy zapis modlitwy Jezusa, często zwany arcykapłańską. Miała ona miejsce tuż przed końcem Jego służby, przed pojmaniem. Jezus uczył swoich uczniów wszystkiego, co mogli w tym momencie pojąć. Podniósł swoje oczy do nieba i tam skierował swoją modlitwę, ale była ona przeznaczona dla Jego uczniów. Spójrzmy na werset pierwszy, aby przekonać się, do kogo była skierowana. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset pierwszy. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Słowa te kierował do Ojca. Następnie w wersecie piątym mówi: a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Zauważcie, że znowu Jezus nazywa Boga Ojcem. Teraz odczytamy werset szósty, w którym mamy bardzo ważne stwierdzenie i musimy je zrozumieć. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Zwróćcie uwagę na stwierdzenie: objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Chcę, abyście rozważyli, co zawiera się w stwierdzeniu: objawiłem imię Twoje ludziom, objawiłem im Twoje imię. Odczytujemy końcowy fragment modlitwy, dwa ostatnie wersety, 25 i 26. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Ponownie Jezus mówi o tym, że przyprowadził swoich uczniów do poznania imienia Ojca. I mówi tutaj zarówno w czasie przeszłym, jak i przyszłym. Zobaczcie, co zawiera werset 26. Objawiłem im imię Twoje i objawię. Powód, dla którego to robię, jest następujący: aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Uważam, że jest to punkt kulminacyjny doświadczenia chrześcijanina. Miłość Ojca do Syna może być w nas i Jezus może być w nas. Nie sądzę, żeby umysł ludzki był w stanie pojąć głębie i pełnię miłości Ojca do Syna. Ale Jezus mówi: dlatego, że objawiłem im Twoje imię, miłość Ojca do Syna może być w uczniach, może być w nas. Zauważcie, Jezus mówi dwukrotnie: objawiłem im imię Twoje, a następnie mówi: objawię im imię Twoje. Cel jest taki, aby Twoja miłość do mnie była w nich. A teraz mam bardzo, bardzo ważne pytanie. Nie zamierzam być dogmatykiem, zamierzam zadać pytanie i proponuję moją odpowiedź. To, czy zaakceptujecie moją odpowiedź, zależy od Was. Ja nie spekuluję i nie bawię się w teologię. Uważam natomiast, że to niezwykle ważne, abyśmy znali odpowiedź. A pytanie brzmi: jakie jest imię, które Jezus objawił uczniom, oraz imię, o którym powiedział, że objawi im w przyszłości? Pomyślcie nad tym przez chwilę. Mam nad wami lekką przewagę, bo myślałem o tym przez lata. Wy może tego nie robiliście. Może pierwszy raz postawiliście sobie to pytanie. To jest naprawdę godne uwagi. Objawiłem im imię Twoje. Słowo manifestować, objawiać znaczy nie tylko powiedzieć, ale także pokazać. Następnie Jezus powiedział i objawię. Uważam, że w tym imieniem jest Ojciec. Myślę, że cały kontekst to potwierdza. Jeśli mam rację, to myślę, że musicie się ze mną zgodzić, że zrozumienie Ojca jest ogromnie ważne. Pozwólcie, że przytoczę następny bardzo znaczący fragment z listu do Hebrajczyków, rozdziału 2. Ale zanim to zrobimy, zwróćmy uwagę na werset początkowy w pierwszym rozdziale, a potem przejdziemy do rozdziału 2. Są one bowiem powiązane. List do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 1 i pierwsza część wersetu 2. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Zauważcie, że w Starym Testamencie Bóg przemawiał przez wielu proroków, na wiele sposobów i wielokrotnie, ale w ostatnich dniach przemówił przez swojego Syna. Ja wierzę, że żyjemy w ostatecznych dniach, ponieważ jest to czas, kiedy przemawia przez swojego Syna. Skoro Bóg przemówił przez Syna, to znaczy, że nie ma już nic więcej do powiedzenia. Zamierzam przygotować studium na temat listu do Hebrajczyków pod tytułem Ostatnie Słowo Boga. Ponieważ jeśli Bóg przemówił przez swojego Syna, to znaczy, że do tego już nic nie możemy dodać. W Starym Testamencie przemawiał przez proroków, ale to nie był jeszcze punkt kulminacyjny. Nastąpił on dopiero wtedy, kiedy przemówił przez Syna. Tylko Syn mógł objawić Ojca w całej pełni. Fakt, że Bóg przemówił przez swego Syna, wskazuje, że były to dni ostateczne, ponieważ Bóg nie ma już nic więcej. Musisz słuchać Syna, w przeciwnym razie już nic więcej nie otrzymasz od Boga. Mogliście słuchać proroków i być może pominąć przesłanie niektórych z nich, ale nadal mieliście sposobność i możliwość zbawienia. Ale w momencie, kiedy odrzucacie słuchanie Syna, nie ma już żadnej innej możliwości. Nie ma już niczego więcej. Przejdźmy teraz do listu do Hebrajczyków, rozdział 2, wersety 11 i 12. W tym fragmencie autor cytuje Psalm 22. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego Ojca są wszyscy. Jeśli macie nowy przekład New American Standard, którym ja posługuję się dzisiaj wieczorem, to widzicie, że słowo Ojciec jest napisane kursywą, co oznacza, że zostało ono dodane przez tłumaczy. W wersji greckiej jest napisane tylko z jednego są wszyscy, bez określenia kim jest ten jeden. Myślę, że w tym miejscu słowo Ojciec naprawdę wyraża faktyczne znaczenie. Bo zarówno ten, który uświęca, wiecie kto jest? Jak ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mamy tu trzy określenia. Ten, który uświęca, ci, którzy bywają uświęceni i ten, z którego wszyscy pochodzą. Zacznijmy od tego, z którego wszyscy pochodzą. Jest to Bóg Ojciec. Kim jest ten, który pochodzi od Boga Ojca i uświęca? Oczywiście Jezus Chrystus. Zaś uświęceni to wierzący. Tak więc ci, którzy są uświęceni, uczniowie i ten, który uświęca, Jezus, wszyscy są z jednego Boga Ojca. Z tego powodu Jezus nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Boża decyzja, aby nazwać nas synami, pozwala Jezusowi nazwać nas braćmi. I teraz On nie ma już innego wyboru. Tak samo jak wy nie macie żadnego wyboru. Ktoś powiedział kiedyś, że możemy wybierać przyjaciół, ale nie możemy wybierać rodziny. Jeśli Bóg jest twoim ojcem, to jesteś moim bratem lub moją siostrą. W tej sprawie nie możesz nic zrobić, nawet głosować za lub przeciw. To jest prosty fakt i jest on prawdziwy nawet w odniesieniu do Jezusa. W wersecie 12 autor listu do Hebrajczyków cytuje psalm 22, aby udowodnić, że Mesjasz nazywa swoich uczniów braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I to Jezus mówi o nas, uczniach: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. To jest oszałamiający werset, czyż nie tak? Może przejdźmy jeszcze do psalmu 22, ponieważ nie wiem, czy potraficie docenić jedno cudowne stwierdzenie, które się tam znajduje. Psalm 22 został nazwany mesjańskim psalmem. Innymi słowy, jest objawieniem Mesjasza i jego cierpień. Wersety 17 do 19 psalmu 22. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje, o suknię moją los rzucają. Dwa z tych wersetów są cytowane w Nowym Testamencie w związku z ukrzyżowaniem Jezusa. Właśnie dlatego psalm ten nazywany jest mesjańskim. To nie jest prawda o psalmiście. Jest to objawienie Mesjasza poprzez psalmistę. Następnie w wersecie 20. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Werset 21. Ocal duszę moją od miecza. Werset 22. Wybaw mnie z paszczy lwa. Werset 23. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Ostatni fragment dotyczy czasów po ukrzyżowania. Zmartwychwstały Jezus mówi: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. To jest bezpośrednie nawiązanie do Ewangelii Jana, rozdział 11, werset 26, gdzie zostały odnotowane następujące słowa Jezusa. I objawiłem im imię Twoje i objawię. Innymi słowy, objawienie nie było kompletne, miało zostać wypełnione w Kościele. Nie wiem, czy kiedyś rozważaliście fakt, że kiedy śpiewamy w Kościele na chwałę Boga, Jezus jest z nami. On powiedział: będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Nie jesteśmy jedynymi, którzy chwalą Ojca. Jezus robi to samo. Będę zadowolony, jeśli wyniesiecie z tego spotkania to, że objawienie Ojca jest kontynuowane w Kościele. Nie było ono kompletne. Uważam, że właśnie po to jesteśmy tutaj dzisiaj. Wierzę, że Jezus poprzez Ducha Świętego pragnie, abyśmy poznali imię Ojca. Chciałbym teraz wyjść naprzeciw ewentualnym pytaniom, jakie mogą pojawić się u niektórych z was. Ludzie mówią, że Ojciec nie jest imieniem, ale tytułem. Chcę wam powiedzieć, że miałem szczęście czytać Biblię zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim. Różnica między tytułem a imieniem nie jest znacząca. Tam nie ma takiej różnicy. Tytuł i imię to słowa wzajemnie wymienialne. Chcę z wami przeanalizować wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu, miejsca, w których słowo imię używane jest, tak jak my to rozumiemy, w znaczeniu tytuł. Otwórzcie teraz księgę Izajasza, rozdział 7, werset 14. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Co to jest, imię czy tytuł? Znaczenie tego słowa po przetłumaczeniu brzmi: Bóg z nami. Ale mamy napisane: nazwie go imieniem Immanuel. Otwórzcie Izajasza, rozdział 9, werset 5. Albowiem dziecię narodziło się nam i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Co to jest Książę Pokoju? Nie ma tu żadnej różnicy w języku hebrajskim. Księga Jeremiasza, rozdział 23, werset 6. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Co to jest, imię czy tytuł? To nie ma znaczenia. Możecie rzucić monetę i cokolwiek wypadnie, będziecie mieli rację. Nie twierdzę, że rzucanie monetą rozwiąże większość biblijnych problemów. Księga Jeremiasza, rozdział 33, werset 16. W owych dniach Jakub będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym mnie będą nazywać, Pan Sprawiedliwość Nasza. Wiecie, że panna młoda przyjmuje zazwyczaj nazwisko swojego męża. Mąż nazwany jest Pan Sprawiedliwość Nasza i oblubienica bierze jego imię. Księga Ezechiela, rozdział 48, werset 35. Obwód miasta wynosi 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć Pan tam mieszka. W języku hebrajskim Adonai Shama. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest długie imię. Tam nie jest powiedziane w imiona, ale w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Następnie Księga Objawienia Jana, rozdział 19, wersety od 11 do 13. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy. A przyodziany był w szaty zmoczone we krwi, imię zaś jego brzmiało Słowo Boże. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Mieliśmy tu więc około 10 nazw, które nazwalibyśmy tytułami, a które Biblia nazywa imionami. Możemy także pójść inną drogą, aby wyjaśnić ten problem. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 3, wersetach 14 i 15, Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi w jednym z najbardziej decydujących momentów, o którym mówi Pismo Święte. Aby uchwycić kontekst, zaczniemy od wersetu 13, a historia opowiada o spotkaniu Mojżesza z Panem w gorącym krzewie. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich, powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? Zwróćcie uwagę, że Mojżesz pyta o imię, werset 14, a Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem, i dodał, powiedz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Bóg dał Mojżeszowi odpowiedź w dwóch formach. Powiedział, jestem jest moim imieniem. A następnie powiedział do Mojżesza, powiedz im, że Bóg Izraela posłał mnie do was. W języku hebrajskim, czego nie widać tak dokładnie w języku angielskim i polskim, Bóg mówi, jestem, który jestem. A następnie, On jest posłał mnie do was. Niektórzy mówią Jehowa. Współczesna wiedza jednak dowodzi, iż słowo, które faktycznie zostało użyte w tym miejscu, brzmi Jahwe. A znaczy ono po prostu On jest. Tak więc Jahwe nie jest imieniem bez znaczenia. W Biblii każde imię ma znaczenie. Z tego powodu na przykład w Biblii francuskiej Jehowa przetłumaczony jest jako wieczny, czyli samoistny i niezmienny. Kiedy tego lata nauczałem we Francji, czytałem historię Jehoszafata, w której jest napisane, że Jehoszafat odwrócił się, aby szukać Pana. Ale tłumaczenie francuskie mówi, że Jehoszafat zwrócił się po poradę do Wiecznego. To jest wspaniałe stwierdzenie. To jest rzecz, którą my powinniśmy czasem robić. Decydować się na szukanie rady u Wiecznego. Ale gdybym chciał posprzeczać się z wami, to powiedziałbym, że Jehowa lub Jahwe, bez względu na to, jakie wymawiamy, jest imieniem, a nie tytułem. To jest imię, które znaczy wieczny. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 1, wersecie 21, anioł ukazał się we śnie Józefowi i powiedział mu, że Maria będzie miała syna. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Anioł mówi, że Jezus to imię, to jest imię, ale ma znaczenie Boże zbawienie. Taką samą formą w języku hebrajskim jest Jozue, Jehoszua, Jeszua. Każde starotestamentowe hebrajskie imię w języku greckim nie jest to taką regułą. Nie tyle jest nazwaniem, etykietką, co jest objawieniem, kim jest ta osoba. Ta zasada sięgała nawet dalej, dotyczyła zwierząt. My nie jesteśmy przez to determinowani, ale jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił Adam po umieszczeniu go w raju, było nazwanie wszystkich zwierząt. Nie było to po prostu złożenie razem kilku sylab. Bez wątpienia każde imię miało coś wspólnego z cechami danego zwierzęcia. Innymi słowy, nadanie imion stało się możliwe poprzez objawienie. To, że Adam mógł poprawnie nazwać zwierzęta, świadczyło o objawieniu, które otrzymał. Był jednak na tyle głupi, że zaczynając od objawienia, potem chciał jeszcze zjeść z drzewa poznania dobrego i złego. Do tej pory żyło mu się wspaniale, ale po tym, jak zjadł z drzewa poznania dobrego i złego, jedyną rzeczą, której się dowiedział, było to, że jest nagi. Ale wróćmy do tematu. W sensie biblijnym imię jest objawieniem natury osoby nazwanej. Jezus ma wiele imion, a każde objawia poszczególne aspekty Jego natury. Kiedy Jezus mówi do Ojca, objawiłem imię Twoje, to mówi, że objawił Ojca swoim uczniom. I co najważniejsze, nadal je objawia. Punktem kulminacyjnym będzie pełne poznanie Boga Ojca. Wróćmy teraz do początku, gdzie sformułowaliśmy dwa stwierdzenia. Jezus przyszedł, aby po pierwsze objawić nam Ojca, po drugie przyprowadzić nas do Ojca. Zajmiemy się teraz tym drugim stwierdzeniem. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 14, wersety 5-9. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Powiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Mamy tu oba te stwierdzenia. Jezus objawia Ojca. Jeśli widziałeś Jezusa, widziałeś Ojca. On także przyprowadza nas do Ojca. Jezus powiedział: Ja jestem droga, prawda i życie. Często cytujemy ten fragment, który, jak wiemy, jest ulubionym tekstem ewangelizacyjnym, ale nie rozważyliśmy wszystkich jego następstw. Droga znaczy tyle, że jesteśmy gdzieś zabierani. Zatem, jeśli Jezus nazywa siebie drogą, to znaczy, że nas prowadzi. Dokąd Jezus nas prowadzi? Teraz następuje wyjaśnienie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus jest drogą do Ojca, jest objawieniem Ojca. Jeśli widziałeś Jezusa, widziałeś Ojca. W liście do Efezjan, rozdziale 2, wersetach 17 i 18 czytamy.
We need to read verse 17 to get the contents. Ephesians 2, 17 and 18. And he, Jesus,
I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, czyli Żydzi i nieżydzi, w jednym duchu. Zauważcie, że w jednym wersecie mowa jest o trzech boskich osobach, przez Syna w duchu do Ojca. Ale celem jest Ojciec. Ten werset jest jednak bez znaczenia, jeśli żyjemy bez Ojca. Ostatecznym celem jest objawienie Ojca i przyprowadzenie nas do Niego. Jeśli nie zrozumiemy, że celem jest Ojciec, nie pojmiemy, po co przyszedł Jezus. W pierwszym liście Piotra, rozdziale 3, wersecie 18 czytamy: gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. Dlaczego On zmarł? Czy dlatego, aby moje grzechy zostały przebaczone? Tak, ale to jest tylko jeden z etapów tego procesu. Co jest nadrzędnym celem? Możliwość przyprowadzenia nas do Boga. Wielu z nas, którzy wierzymy w Jezusa i Jego śmierć i którzy przyjęliśmy przebaczenie grzechów, naprawdę nie zna faktycznego celu tej śmierci, którym było przyprowadzenie nas do Boga. W pierwszym liście Jana, rozdziale 1, wersecie 3 czytamy: co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, to był Jezus. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Jan wyjaśnia, dlaczego apostołowie pozostawili nam Nowy Testament. To jest doniosłe stwierdzenie. Werset 3. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Rezultatem jest Nowy Testament. To jest apostolskie zwiastowanie tego, co widzieli i słyszeli, a co miało związek z Jezusem. W jakim celu został nam nadany Nowy Testament? Werset 3 odpowiada nam na to pytanie. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem, Jego Jezusem Chrystusem. Co było nadrzędnym celem, dla którego nowotestamentowe objawienie zostało przekazane? Aby doprowadzić nas do społeczności, którą cieszyli się apostołowie z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jeśli nie wiemy, co to znaczy mieć społeczność z Ojcem i Synem, to nie rozumiemy prawdziwego celu, dla którego Nowy Testament został nam dany. Ja mam wrażenie, że większość chrześcijan wałęsa się po tej drodze. Oni wiedzą, że Jezus jest drogą, ale wiedzą bardzo mało o celu tej drogi. Jezus powiedział: objawiłem Twoje imię i będę je objawiał. Objawienie musi być pełne, kompletne, dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Teraz chciałbym zrobić bardzo ważne stwierdzenie o Ojcostwie Boga. Otwórzmy najpierw list do Efezjan, rozdział 3, wersety 14 i 15.
Ephesians 3, 14 and 15. For this reason,
dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
I don't suppose anybody has a Phillips here. But he says, I bow my knees before the Father from whom every fatherhood.
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Słowo ojcostwo jest tu przetłumaczone najwłaściwiej. W niektórych wersach angielskich ojcostwo zastąpiono słowem rodzina. Przejęto je z Wulgaty, czyli łacińskiego przekładu Biblii dokonanego w IV wieku, w którym w tym miejscu użyto słowa patria, tłumacząc je rodzina. Słowo, które oznacza ojca, to pater. Tak więc słowo rodzina pochodzi od słowa ojciec. To ma ogromne, decydujące znaczenie, zwłaszcza we współczesnym świecie. Dlaczego? ponieważ dzisiaj wiele ludzi chce rodziny bez ojca. W sensie biblijnym taka rzecz nie istnieje. Czytałem ostatnio w jakiejś gazecie historię pewnej kobiety, która chciała mieć dziecko, ale nie chciała mieć męża, co wcale nie należy do rzadkości, w związku z czym obrała dość okrężną drogę, aby osiągnąć swój cel. Nie jest rzeczą mądrą, że kobiety chcą mieć dzieci, ale nie chcą mężów. To nie jest rodzina. Możemy wybaczyć światu, że jest ignorantem, ale nie powinniśmy być ignorantami w Kościele. Pozwólcie, że przytoczę wam pewne powiedzenie, które słyszałem, gdy byłem jeszcze młodym wierzącym. Jeśli jest statek w wodzie, to wszystko w porządku, ale jeśli jest woda w statku, to bardzo źle. Zastosowanie tego porównania jest takie. Jeśli jest Kościół w świecie, to jest wszystko w porządku, ale jeśli świat wkracza do Kościoła, to dzieje się bardzo źle. Myślę, że w trakcie kontynuacji tego tematu zobaczymy, że jeśli chodzi o zagadnienie rodziny, obecnie świat jest dokładnie w środku Kościoła, a my niestety pomijamy to w wielu decydujących obszarach nowotestamentowego objawienia. To jest zasadnicze stwierdzenie, jakkolwiek to przetłumaczymy, od którego wszelkie ojcostwo, inaczej wszelka rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Czy wiecie, co to oznacza? Są rodziny w niebie. Rodzina nie zaczyna się na ziemi. Rodzina bierze swój początek w niebie. Kto tworzy tę rodzinę? Ojciec. Wierzcie mi, że nie należę do tych, którzy myślą, że matka nie jest potrzebna. Ale pierwotną przyczyną jest ojciec, nie matka. Chciałbym wam pokazać coś bardzo znaczącego. Mam 66 lat, innymi słowy żyję dłużej niż większość z was i pamiętam czasy, kiedy sprawy wyglądały inaczej. Poza tym urodziłem się w Wielkiej Brytanii, która różni się od Stanów Zjednoczonych. Ale w tamtych czasach było jedno słowo często używane, które obecnie wyszło z użycia przynajmniej w Ameryce. A jest to jedno z decydujących słów w Biblii. Czy zgadniecie, jakie to słowo? Zrodzić. Jak wielu z was wie, co znaczy słowo zrodzić? Niewielu. Do kogo się odnosi? Do ojca czy do matki? Oczywiście do ojca. To słowo istnieje w języku hebrajskim, greckim, łacińskim i przed II wojną światową istniało także w języku angielskim. Dlatego, że wyszło z użycia, współcześni tłumacze nie mogą przetłumaczyć Biblii dokładnie. Zatem mówi się zostać czyimś ojcem. Cóż za skomplikowane zdanie. Biblia mówi zrodzić, spłodzić, jeśli wolicie. Nadal funkcjonuje ono w stosunku do matki. Ona rodzi dziecko. Nie mówimy, ona została matką Jezusa. Brzmiałoby to dość komicznie. Mam nadzieję, że wiecie, dokąd zmierzam. Cała nasza kultura jest zorientowana na eliminację ojcostwa. Nie dysponuję cyframi, ale jest ogromna liczba rodzin w Stanach Zjednoczonych, w których jest tylko jeden rodzic. Niektórzy z was należą do tej kategorii. To nie jest rodzina. Być może tak jest wygodniej, ale to nie jest rodzina. To nie znaczy w każdym razie, że możemy przyjąć lekceważąco krytykującą postawę wobec matki, która ze względu na nieodpowiedzialnego męża i ojca samotnie boryka się, prowadząc rodzinę. To ogromny społeczny problem, ale jeśli to się nie zmieni, to możemy doprowadzić do dezintegracji tego społeczeństwa, ponieważ zapominamy o najbardziej podstawowych prawdach biblijnego objawienia. Każda rodzina, każde ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię z jednego źródła. Jakiego? Z Boga Ojca. To jest ogromne, doniosłe, dalekosiężne stwierdzenie. Zanim zostałem kaznodzieją, byłem zawodowym filozofem. Uczyłem filozofii. Jednym z największych pytań filozofii, od którego naprawdę filozofia się zaczęła w VI wieku po narodzeniu Chrystusa w Grecji, a do którego zachodnia filozofia powraca jako punktu wyjścia, jest pytanie o praprzyczynę wszystkiego. Skąd wszystko wzięło swój początek? Grecka filozofia tego okresu głosiła, że ziemia, powietrze, ogień i woda są czterema podstawowymi żywiołami, od których wszystko pochodzi. Co my dzisiaj głosimy? Tak naprawdę to sami nie wiemy, ale jest to coś fizycznego, materialnego, wyrażonego w naukowym żargonie. To, do czego dochodzą naukowe studia, wygląda smutno. Nie mamy wiele nadziei. Możemy się zatrzymać, możemy z czymś skończyć, możemy lecieć w kosmos i stosować jeszcze inne sztuczki, ale nie ma nikogo, kto wiedziałby, co może się zdarzyć. Ale nie tak naucza Biblia. Według niej praprzyczyną wszystkiego jest Bóg Ojciec. Ludzie, którzy o tym wiedzą, są zupełnie różni od tych, którzy tego nie wiedzą. Jeśli mój ojciec to wszystko uczynił, to mogę odetchnąć. Wiem, kto wszystko kontroluje. Wiem, że to nie był ktoś bez znaczenia, anonimowy, jakaś nieobliczalna siła, która uruchomiła to wszystko. To był ojciec, który mnie zna i kocha. Jest potężny, który zaplanował moje życie, zanim cokolwiek zostało stworzone. Rozumiem ludzi z tego świata, że są niespokojni, pozbawieni nadziei, ale my, którzy jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego, nie powinniśmy być tacy. Mam drogiego przyjaciela, brata katolika, który prawdopodobnie jest wam znany, Ralph Martin, jeden z liderów katolickiego ruchu charyzmatycznego. W swojej książce na temat modlitwy pod tytułem Serce głodne Boga relacjonuje pewne doświadczenie. Zaraz po tym, jak osobiście poznał Pana, znalazł się na ulicy jednego z wielkich miast. Było zimno, smutno i zapadał zmrok. Stał na rogu ulicy i czuł się mały, samotny i nieprzystosowany do sytuacji. Czułeś się kiedyś w taki sposób? Ja mogę łatwo wyobrazić sobie taką sytuację. Jest wiele miejsc w tym kraju, które powodują, że tak się czuję. Do jednego z nich właśnie się wybieram, zatem do zobaczenia w Nowym Jorku. Ale Martin, tak jak tam stał, zdecydował się wezwać imienia Boga. Powiedział: Ojcze, Ojcze, Ojcze. I za każdym razem, kiedy powtarzał Ojcze, czuł się lepiej niż poprzednio. Po tym, jak wypowiedział to wiele razy, jego pokój i poczucie bezpieczeństwa wróciły. Jego ojciec panował nad sytuacją. Jego ojciec stworzył wszechświat. Znał go po imieniu. Ojciec go widział. On nie był sierotą. Wszędzie i w każdym systemie społecznym sieroctwo uważane jest za wielką tragedię. Ja sam z żoną wychowałem kilkoro sierot. Moja żona i ja regularnie oferujemy nasze wsparcie dla dwóch sierot w Indiach i jednej w Korei. Tak więc nie mam negatywnego nastawienia do sierot, ale one są godne pożałowania. Czy my jesteśmy sierotami? Nie. My mamy Ojca i należymy do Bożej rodziny. Bóg stworzył wszechświat dla naszego dobra. Ma w stosunku do nas plan. Nic nie dzieje się przypadkowo. Tekst pewnej pieśni brzmi następująco. Wszystko zaplanował mój ojciec. Mój ojciec planuje wszystko, gdziekolwiek by nie był wysłany. To jest dobra wiadomość. Potrzebujemy takich wiadomości. Jeśli kiedykolwiek ludzie potrzebowali tej wiadomości, to chyba teraz najbardziej. W wielkich metropoliach, miastach ludzie czują się samotni, wyobcowani, niepewni. Społeczeństwo, z którym mamy do czynienia, rozpada się. Gdzie możemy znaleźć jakiekolwiek zabezpieczenie? Pamiętajcie, co Jezus powiedział. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Starajcie się poznać Ojca. To jest nasz wielki przywilej. To sprawia ogromną radość. To jest cel chrześcijaństwa. Poznanie Ojca. Teraz chciałbym podać kilka cech charakteryzujących tych, którzy przyjęli to objawienie. To jest naprawdę bardzo interesujące. Otwórzmy Księgę Objawienia Jana, rozdział 7. Nie sądzę, aby miało dla was znaczenie, że czegoś nie rozumiem w Księdze Objawienia. Znalazłem tutaj coś, czego nie rozumiem w pełni, ale wydaje mi się to bardzo ważne i ekscytujące. Objawienie Jana, rozdział 7, wersety od 2 do 4. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Nie wiemy, jaka to była pieczęć, ale odpowiedź znajdziemy w rozdziale 14. Nie chcę teraz dyskutować, czy są to te same 144 tysiące, ale ja jestem skłonny w to wierzyć. Chcę zwrócić waszą uwagę na niezwykłą grupę ludzi, którzy mieli na czołach ten znak. Objawienie Jana, rozdział 14, wersety od 1 do 5. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Są to bardzo szczególni ludzie. Niewielu takich ludzi opisuje Pismo Święte. Bez skazy, bez kłamstwa, czyści, podążają za barankiem, śpiewają nową pieśń, której nikt nie może się nauczyć. Cechą charakterystyczną każdego z nich jest pieczęć na czole. Jaka to pieczęć? Imię Jezusa, imię Ojca wypisane na czole. Znak oddzielenia i wyróżnienia. Otwórzmy na chwilę objawienie Jana, rozdział 22, wersety 3 i 4. To już ostatni na kartach Biblii obraz odkupionych krwią baranka. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nich tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Pozwólcie, że odkryję wam pewien sekret. Nagrodą za wierną służbę jest jeszcze więcej służby. Największą rzeczą, jaką możecie osiągnąć w służbie Bogu, jest właśnie służba Bogu. Jeśli będziecie wierni w tym życiu, będziecie mieli duże możliwości także i w wieczności. Werset 4. I oglądać będą Jego oblicze. To jest punkt kulminacyjny, to jest spełnienie. Trzeba było przejść przez całą Biblię, aby ujrzeć odkupionych w miejscu, w którym popatrzą na twarz Ojca. To będzie szczególny moment, ponieważ żaden człowiek nigdy go nie widział. Werset 4. A imię Jego będzie na ich czołach. To są szczególni ludzie. To jest ich znak rozpoznawczy. Imię na czołach. Gdy Biblia mówi, że masz imię na twoim czole, to niekoniecznie oznacza coś zewnętrznego. To oznacza, że masz zrozumienie tego, co jest tym imieniem. Bardzo interesujące jest kontrastowanie tego z Antychrystem, ponieważ Antychryst także ma znak. Czy wiecie o tym? Jestem przekonany, że zmierzamy do takiego punktu historii, kiedy każdy człowiek będzie musiał mieć na czole jeden lub drugi znak. Jest to moja opinia. Nie nauczam tego jako pewnika, ale wygląda na to, że kiedyś każdy człowiek będzie musiał przyjąć jedną pieczęć, to znaczy Boga albo Antychrysta. Zobaczmy teraz, w jaki sposób pieczętuje ludzi Antychryst. Objawienie Jana, rozdział 13, wersety 16 i 17.
Wersety 16 i 17.
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Mamy tutaj wiele rzeczy. Przede wszystkim Antychryst oferuje nam alternatywę. Wszystko, czego pragnie, to skłonić cię do tego, żebyś coś zrobił. Nie troszczy się o to, w jaki sposób to zrobisz. On daje pieczęć na twoje czoło lub twoją rękę. Co to znaczy? Jeśli pieczęć jest na czole, to myśli są podporządkowane. Jeśli pieczęć jest na ręce, to używa cię w twoim działaniu. Dla Antychrysta to wszystko jedno. Bóg pieczętuje na czole, ponieważ wymaga od ciebie zrozumienia. To jedyna możliwość. Po drugie, Antychryst jest w oczywisty sposób współczesny czasom komputerów, ponieważ on odciska na tobie swoje imię lub swój numer. Bóg nie zastępuje swojego imienia numerem. Czy widzicie, do czego to prowadzi? Do postrzegania ludzkości jako masy, gdzie każdy staje się numerem. Wszystko jest numerem. Ci, którzy kiedyś byli w wojsku, wiedzą coś na ten temat. Ja byłem w brytyjskiej armii. Zabierają ci twoje ubranie i dają ci mundur. Zabierają ci twoje imię i dają ci numer. Robią wszystko, aby cię odczłowieczyć. Ja ciągle pamiętam swój numer, nawet do tej pory. 7385778. Jeśli chodzi o liczby, może pozwolę sobie na krótką dygresję. Najpierw jednak odczytajmy 18 werset z 13 rozdziału Objawienia Jana. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób możemy obliczyć tę liczbę? Przedstawię wam moją opinię na ten temat. Poszczególnym literom alfabetu greckiego, jak i hebrajskiego przypisane są pewne wartości liczbowe. I tak, bet, druga litera alfabetu hebrajskiego, ma wartość 2. Posuwając się w dół, mamy literę K po hebrajsku kof, czyli 100. R po hebrajsku reish, 200. S hebrajskie sin, to 300. I T po hebrajsku tof, 400. Są to cztery ostatnie litery alfabetu hebrajskiego. Normalnie piszemy poziomo, po hebrajsku od prawej do lewej, po grecku od lewej do prawej, ale dla naszych celów napiszemy pionowo, umieszczając obok nich odpowiednie liczby. Każda litera posiada pewną wartość. Następnie stawiamy pod słupkiem liczby, kreskę poziomą i sumujemy, w zależności od tego, kiedy chodziliśmy do szkoły. Jeśli w moich czasach robimy to tradycyjnie, jeśli obecnie, za pomocą kalkulatora, tak czy owak otrzymujemy pewną sumę. Teraz powiem wam coś interesującego. Jeśli w ten sam sposób obliczymy liczbę imienia Jezus, to otrzymamy 888. Właśnie ten fakt przekonał mnie, że w moich rozważaniach podążam we właściwym kierunku. Kto wie, może pewnego dnia ta informacja wam się przyda. Żyjemy w czasach, kiedy być może powstanie bardzo dynamiczny, popularny, mądry, charyzmatyczny przywódca. A ty pomyślisz, że teraz problem ludzkości zostanie rozwiązany, skończy się wreszcie inflacja, bezrobocie, wojna. Prawdopodobnie będzie to ktoś z Bliskiego Wschodu. Tak więc pewnego dnia napiszesz jego imię pionowo, przyporządkujesz literom odpowiednie liczby i zimny dreszcz przejdzie ci po plecach. 666. To zagadnienie nie należy do dzisiejszego tematu, ale wspominam o tym, gdyż mam wrażenie, że ta informacja może wam się niedługo przydać. Wierzę, że dzień Antychrysta już zaciążył nad historią rasy ludzkiej. Bóg nie chce, aby jego lud został zwiedziony. Kto więc spotka się z Bożym przeznaczeniem zaplanowanym dla ludzkości? Ten, kto ma imię Ojca wypisane na czole. Bóg nie położy swojego znaku na twojej ręce. Możesz to zrobić sam, udając się na przykład do Disneylandu, co jest przedsmakiem rzeczy, które mają nadejść, z wyjątkiem tego, że znak Antychrysta będzie nieusuwalny. For time or eternity. Once that's on your hand. Jeśli raz znajdzie się na Twojej ręce lub czole, żadna metoda, żaden środek chemiczny nie będzie w stanie go usunąć. To przerażająca myśl. Spójrzmy na następny fragment Pisma Świętego, Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 43. Czytaliśmy go na początku i wróćmy do niego teraz. Jezus mówi: ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny, nie mam wątpliwości, że chodzi o Antychrysta lub kogokolwiek, kto jest przeciwnikiem Chrystusa. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. To wypełniło się w historii wielokrotnie od czasów Jezusa. Żydowska encyklopedia napisana przez Żydów i dla Żydów opisuje ponad 40 przypadków fałszywych Mesjaszy, którzy pojawili się wśród Żydów. Byli to często bardzo wybitni ludzie, na przykład Szabataj Cwi, który omamił tysiące ludzi nadzieją odzyskania ziemi obiecanej, a sam w końcu przeszedł na islam. Mojżesz z Krety, który setki ludzi w nadziei, że wracają do ziemi obiecanej, chciał przeprowadzić przez morze, w wyniku czego wszyscy utonęli. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Czy wiecie, o co tutaj chodzi?